chciałbym kontynuować temat o Kościele. Pamiętając jednak, że mówimy o Kościele z pryzmatu Świadków Jehowy, trzeba pamiętać, że u Świadków Jehowy jest nie Kościół, a organizacja. I słyszeliśmy wcześniej, że człowiek musi się na nowo narodzić, żeby móc stać się częścią Kościoła. Kiedy człowiek znajduje się w organizacji Świadków Jehowy, zasadniczo to są trzy inne warunki, czyli zgodzenie się z nauczaniem, czyli jest to coś, co jest intelektualne, uznanie i praktykowanie etyki organizacji, to jest drugi element, i trzeci, uczestnictwo w dziele zwiastowania. Czyli w zasadzie nie zawiera tu elementu tego wewnętrznego nowonarodzenia, tylko jakby intelektualne uznanie, praktyka pobożnościowa na sposób przewidziany przez doktrynę i udział w dziele dalszego propagowania tej nauki. I teraz problem jest w tym, że człowiek, kiedy nawet wychodzi z organizacji, to często myśli, że kiedy się nie zgadza już z taką czy z inną nauką, to już jest dobrze. Ale tak naprawdę nie jest dobrze, bo on jest nadal niewolnikiem organizacji. Może nie uczestniczyć w zebraniach, może nie zgadzać się z naukami organizacji, ale on dalej myśli w taki sposób jak organizacja. Często taki człowiek został nauczony, że przyjął ten dogmat, że nie ma zbawienia poza organizacją. I znajdujemy w nauczaniu, w niektórych publikacjach, że nie ma zbawienia poza organizacją, chociaż z drugiej strony zawsze można komuś pokazać, że bałwochwalcą jest ten, kto twierdzi, że zbawienie jest w człowieku bądź w jakiejś organizacji. I teraz dlaczego to jest tak istotne? Taki człowiek ma zniewolone myślenie. I kiedy nawet to nowonarodzenie przybliża się, zaczyna uczestniczyć w tym procesie, to jest zniewolony lękiem. Lękiem, który był mu wpajany przez lata, że wszystko, co jest poza organizacją, jest od złego. Nie ma zbawienia poza organizacją. I kiedy przez lata jest straszony odstępcami, straszony kultem religii fałszywej, następuje zjawisko lęku przed wszystkim, czego nie zna. A ponieważ jako świadek żył w swoistej enklawie ludzi, którzy myślą tak samo, wszystkiego nie zna i wszystkiego się boi. Więc w tym momencie, to jakby taki wstęp, zanim przejdziemy dalej do tematu Kościoła. Dlaczego to jest tak istotne? Można podać taką analogię, to tak jak się tresuje słonie w Indiach, jak się chce, żeby słoń się trzymał w jednym miejscu, to go się takim małym patyczkiem przyczepia do ziemi. I ten słoń chodzi. I można się zastanawiać, dlaczego on chodzi i się nie wyrywa z tego patyczka. Ano dlatego, bo kiedy był małym słoniem, jak go przyczepiono tym patyczkiem, on się szarpał, ale pogodził się z tym, że tego patyczka nie ruszy. Teraz jest już dużym słoniem, ale nie próbuje już nawet ruszyć tego patyczka, chociaż można by do chaty ten patyczek doczepić i on by razem z chatą pobiegł, ale uwierzył w to, że patyczek jest nie do ruszenia. I tak samo człowiek, który przez lata tkwi w organizacji, on uznał, chociaż się nie zgadza z organizacją, że w zasadzie nie ma zbawienia poza organizacją. Uznał, że ten patyczek jest wbity w ziemię i jest nie do ruszenia. I dlatego jest tak ciężko przyswoić Ewangelię i wszystko inne jest tak wrogie. I to jest właśnie tytułem wstępu, dlaczego tak ciężko przyjąć nauczanie o Kościele. Nierzadko jest to człowiek, który gdzieś jest poraniony, stracił ufność do czegokolwiek i kogokolwiek, jest rozbity, wyszedł poraniony przez organizację i teraz myśli tak, zostałem zwiedziony, straciłem ileś tam lat mojego życia. Czy mogę dalej zaufać komuś lub czemuś? Dalej zakłada, że wszyscy wokoło chcą go tylko oszukać. Że znowu w koło są same religie fałszywe. Co jak znowu zaufa? Co jak znowu, można powiedzieć, postawi na złą kartę? Ile lat jeszcze ma życia stracić? Ale kiedy człowiek bije się tak z myślami, to jeśli go rzeczywiście Bóg powołuje, to pozostaje tylko jedno. Wiara. Wiara w co? W to, co jest napisane. A co jest napisane? No otwórzmy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 37 werset. I to jest trochę taka sytuacja człowieka, który był, można odnieść do tego, człowiek, który był w swojej religijności, pobożności, był prawowierny, tak jak tu mamy prawowiernych Żydów, im zostały powierzone obietnice, tylko u nich było prawowierne światło, wszyscy inni to poganie, ale nagle dociera do nich Ewangelia i oni to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? Oni są w takiej postawie, że chcą wiedzieć, co dalej. Często człowiek, który wychodzi z organizacji, On tak naprawdę pozostał na zgliszczach, nie ma nic. Nic za mną, nic przede mną, mógłby powiedzieć. Tu jest jeszcze pytanie, czy człowiek wychodząc z organizacji wychodzi od, czy wychodzi do? Czy celem było to, że wyszedł, bo się obraził na organizację? Że został źle potraktowany, że zobaczył nieprawość jakąś? Czy celem jest to, że Chrystus go pociągnął? Czy wyszedł od, czy wyszedł do? Jeżeli wyszedł do, to on ma ten cel. Może ten cel jest jeszcze we mgle, ale wie, że jest ten cel. Natomiast jeżeli tylko wyszedł od, bo się obraził, zgorszył, no to on prawdopodobnie będzie rozbitkiem w wierze, malkontentem i nie skończy dobrze. Natomiast jeśli jest jak ci ludzie, co mamy czynić, mężowie, bracia? To są ludzie, którzy usłyszeli, ich to poruszyło i oni chcą iść do. Pytają, co w związku z tym? I teraz słyszą taką odpowiedź. Upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyli pierwsze co to upamiętanie? Upamiętanie, jak już mówiliśmy wcześniej, wiąże się z nowonarodzeniem, z pokutą, z wyznaniem grzechów, z zaufaniem Bogu i Jego Słowu. Upamiętanie. Dalej jest chrzest. Nieraz ludzie się zastanawiają, ale to czy ja mam się znowu chrzcić? Pytanie, a czy uważasz, że chrzest u świadków jest ważny? No bo mamy te słowa, kiedy Filip podróżuje z dworzaninem etiopskim. Oto woda, cóż stoi na przeszkodzie? Jeśli wierzysz, możesz. Pytanie, czy będąc w organizacji miałem wiarę w Chrystusa, miałem wiarę zbawczą? Bo jeśli takowej nie miałem, nie byłem na nowo narodzony, to nie mogę. Czyli nieważne, ile razy bym nie zanurzyć, jeżeli wiara nie była w moim sercu w Chrystusa, to nie ma żadnego znaczenia. I tak samo można być ochrzczonym, powiedzmy, przyzwoitym, prawowiernym zborze, który uczy według prawowiernej doktryny. Jeśli się na nowo nie narodziłem, też mi to nic nie da. Niezależnie w jakiej formule, w jaki sposób będę ochrzczony, czy w basenie, czy w rzece, nie ma to znaczenia. Muszę być narodzony na nowo, muszę mieć tą wiarę zbawczą. Więc chrzest, chociaż nie zbawia sam w sobie, chrzest jest wyrazem posłuszeństwa Słowu Bożemu. Więc pytania, a czy ja mam się ochrzcić, czy nie mam się ochrzcić, kiedy Bóg nam pokazuje pewne rzeczy w naszym życiu, a czy ja mam pokutować, czy nie mam, kiedy Słowo nam pokazuje, że coś jest grzechem. Człowiek, który wierzył w Chrystusa, nie powinien mieć takich pytań. Jeśli widzi, że coś jest grzechem, to tak, ma pokutować. Ma wyznawać to jako grzech. I co mamy dalej? Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg wasz powoła. I człowiek nieraz może myśleć, no ale czy się mnie też dotyczy? No ja jestem w tych z dala, których Pan powołał, więc jeśli czuję się powołany, jeśli Ojciec mnie pociągnął do Chrystusa, to tak, ta obietnica też mnie dotyczy. I mam w niej udział, ale ta obietnica, to przymierze też do czegoś zobowiązuje. Przymierze zawsze miało dwie strony. Inicjatorem był Bóg, wychodziło z łaski. Tak jak Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu bezwarunkowo, ale kiedy weszli w przymierze, to przymierze się z czymś wiązało. I tak samo, człowiek nawraca się do Boga jako grzesznik. Kiedy nie zrobił jeszcze absolutnie nic dobrego, nie ma żadnych uczynków na swoim koncie, ale Bóg go powołuje, wchodzi w przymierze i to przymierze go do czegoś zobowiązuje. Jak czytaliśmy w Efezjan 2:10, że zostaliśmy powołani do dobrych uczynków. No właśnie. I tutaj pamiętając, czym jest słowo Kościół. Kościół, czyli eklezja, inaczej społeczność wywołanych. I tym terminem też określano, kiedy na przykład w sprawach świeckich zbierała się ludność jakiegoś terenu w jakimś konkretnym celu, żeby coś ustalić. To była właśnie ta eklezja, czyli to zgromadzenie w jakimś celu. No i teraz Jezus w Nowym Testamencie ustala swoje zgromadzenie. Tą swoją eklezję, którą nazywamy Kościołem. I teraz czytamy dalej takie słowo. W 41. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I teraz widać, że oni trwali w pewnej wspólnocie. Problemem wielu osób, które odchodzą od organizacji, jest to, że one trwają w jednoosobowej organizacji, której sami są założycielem i członkiem. I to taką eklezję tworzą, jednoosobową. I rzecz w tym, że te cechy, które mówiliśmy wcześniej, pewne te czucie się mocnym, to, że tropienie wszędzie relikwii fałszywe, szukanie haków na każdego, Szukanie zawsze tego, z czym się osoba nie zgadza. Nigdy człowiek nie znajdzie coś budującego, coś zachęcającego. Zawsze widzi wszystko, z czym się nie zgadza. I teraz niezależnie nawet, czy ktoś ma rację w tym, czy się nie zgadza, bo przecież będąc ileś tam lat w systemie, który mnie zwodził, powinienem założyć, że ja może wcale nie mam racji w tym, z czym się nie zgadzam. I teraz człowiek, wchodząc w taki sposób w jakąkolwiek społeczność ludzi, on jest zawsze tym, który się nie zgadza i nigdy nie jest zbudowany. Zawsze jest na nie. Zawsze coś jest źle. I teraz to zagrożenie w praktyce polega na tym, że człowiek, często odchodząc od organizacji, pozostaje sam, czyli jako ten taki rozbitek w wierze. Często zdezorientowany, nieraz już sam nie wie, w co ma wierzyć. Z jednej strony mówi, że strażnica go zwodziła, a za chwilę wraca, żeby wertować stare numery, bo uważa, że jest coś budującego. I cały czas jakby kręci się w tej rzeczywistości. Druga opcja to ci ludzie, którzy wychodzą i próbują coś zrobić, tylko najczęściej, jeśli nawet próbują coś robić, to nie wychodzi społeczność ludzi wierzących w Ewangelii, tylko grupa dyskusyjna. Czyli robi się dokładnie to samo, co wcześniej. Spędza czas na dyskusjach i sporach o słowa, tyle że już według innej doktryny. Ale jakby mechanizm działania jest ten sam, czyli często brakuje tej żywej społeczności ze sobą nawzajem, wiary w słowo, tylko niekończące się dyskusje. Oczywiście taka rzeczywistość może też nastąpić w rzeczywistości normalnie funkcjonującego kościoła. Wtedy jest taki stan, jak nieraz mówią niektórzy, że ile domów, tyle teologii. Na dany temat, ile by osób nie zapytać, to każdy uważa inaczej. Dlatego, że jakby ta jedność nie jest budowana na słowie. Ale mamy tutaj: trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach. Czyli ta wspólnota musi istnieć. Nie ma czegoś takiego jak jednoosobowy kościół. Ktoś mówi, no ale ja nie czuję, że powinienem być w wspólnocie. Jest napisane, że mam być we wspólnocie. A gdzie to jest na przykład napisane? No jest to na przykład napisane w pierwszym liście Jana. Otwórzmy pierwszy list Jana 1:5. W pierwszym liście Jana 1:5 czytamy takie słowo: a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyli ci, którzy nawrócili się do tego samego Chrystusa, do tej samej Ewangelii, powinni mieć społeczność ze sobą. Ta społeczność musi się praktycznie wyrażać. Większość ludzi mówi tak, że oni mogą mieć społeczność z tym, kto jest co najmniej 10 km dalej. To z takimi mogą społeczność mieć, bo ci ich nie denerwują. I z tymi się nie kłócą, i z tymi zawsze mają pokój. A właśnie człowiek jest powołany do kościoła, żeby stać się elementem tego ciała Chrystusowego i żeby ta społeczność się wyrażała we wzajemnej trosce o siebie, w tym usłużeniu. Usłużenie polega na tym, że jeżeli ja podejmuję działanie usłużenia, to ktoś uzyskuje korzyść z tego mojego działania. Jeżeli ktoś nie uzyskuje żadnej korzyści, to nie jest usłużenie, tylko mi się tak wydaje. Więc to jest kolejny element. I teraz mamy być w tej społeczności i wtedy krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza. Wprawdzie, każdy z nas jest powoływany indywidualnie. Człowiek najpierw jest zbawiany, potem staje się częścią Kościoła, nie odwrotnie. My stajemy się częścią Kościoła już jako ludzie zbawieni, bo to nie Kościół kogokolwiek zbawia, tylko Chrystus. Czyli Chrystus nas zbawia i zbawionych powołuje do Kościoła. I teraz nie możemy się zatrzymywać na przykład na takim etapie, że coś do mnie dotarło, nawet mogłem się narodzić na nowo, ale jestem w próżni, nie jestem nigdzie. Nie jestem częścią jakiejś grupy ludzi wierzących, którzy gorliwie chcą szukać Pana w swoim życiu. I teraz nie jest ważne, czy to jest grupa formalna, czy nieformalna, czy osób jest dużo, czy mało, ale są to ludzie, którzy są gorliwi dla Pana. Teraz też cechą ludzi, którzy się nawracają, którzy są gorliwi dla Pana, w zasadzie są trzy takie cechy. Jedna to oparcie na piśmie, czyli uznanie po prostu tego, co jest napisane, bez żadnego kombinowania. Drugi element to gorliwość. Jeżeli człowiek już na początku nie ma gorliwości, no to nie ma ryzyka przynajmniej, że straci tą pierwszą miłość, bo jej nigdy nie miał. Tylko, że pytanie, czy taki człowiek się w ogóle nawrócił, jeśli nigdy nie miał gorliwości dla Pana. I trzecia rzecz to pokora. Jeśli ktoś się nawrócił jako grzesznik, jako ubogi w duchu, to powinien przynajmniej na początku mieć tą pokorę. Czyli te trzy cechy są takie istotne i pokazują, w jakim człowiek jest miejscu. Mianowicie właśnie pokora, gorliwość i oparcie na słowie. I właśnie to jest ten fundament, na którym może być budowany Kościół. No właśnie, odnośnie fundamentu Kościoła. Otwórzmy Mateusza 16 rozdział. Mateusza 16 rozdział. I tam mamy pokazane, na czym budowany jest Kościół. My często mamy jakieś uprzedzenia do tych fragmentów, bo się przyzwyczailiśmy, że pewne fragmenty były używane, powiedzmy, przez Kościół katolicki. To tak jak osoby, które wychodzą z organizacji, mają często alergię na fragment, że nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, zebrań, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Ale pytanie, czy ten fragment został napisany do Kościoła rzymskokatolickiego, a czy ten o nieopuszczaniu wspólnych zgromadzeń został napisany do Świadków Jehowy, czy naśladowców Chrystusa? Więc jeśli czuję się naśladowcą Chrystusa, to nie ma dla mnie znaczenia, czy ten fragment mi się podobał, czy on był używany przeciwko mnie, żeby mnie do czegoś zmusić. On jest napisany. I jeśli jestem naśladowcą Chrystusa, to mnie obowiązuje. Ja mogę mieć jakieś złe skojarzenie z jakimś fragmentem. Może mi się nie podobać. Ale nie zmienia faktu, że jest napisany i to jest nauka apostolska. A dopiero jeśli jesteśmy w nauce apostolskiej, to społeczność mamy. Czyli, jeżeli nawet człowiek wyszedł z organizacji i nie jest w żadnej społeczności, to jego też obowiązuje ten fragment, że nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to jest u niektórych w zwyczaju. U człowieka, który wyszedł często z organizacji, następuje zwyczaj bycia nigdzie. I on w tym zwyczaju się często dobrze czuje. I właśnie tak być nie może, bo jest napisane nie opuszczajcie. Inna rzecz to, gdzie człowiek ma być? Gdzie ma znaleźć takich ludzi, z którymi gorliwie szukać Pana, służyć Mu? No, Bóg nie zostawia nas sierotami. Jeśli będziemy gorliwie szukać, to On da się znaleźć. On będzie zaopatrywał. I On da takich ludzi, da takie miejsce, żebyśmy mogli wzrastać. Tylko czy my mamy na to wiarę? Czy też właśnie będziemy zawsze szukać tego, co nas nie buduje, nie podoba nam się i z czym się nie zgadzamy? Wtedy nigdzie się nie odnajdziemy i nigdzie nie będziemy wzrastać. I teraz czytamy w Mateusza 16:13. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków, a jeszcze inni za Archanioła Michała. Można by dodać, w przypadku Świadków Jehowy. I pytanie jest, za kogo ludzie go uważają? I to jest pytanie dla każdego z nas. Za kogo uważamy Chrystusa? Bo na tym, za kogo uważamy Chrystusa, dopiero jest budowany Kościół. Na tej wierze. I stawia proste pytanie. A za kogo wy mnie uważacie? No dobrze, ustaliliśmy już, co inni myślą. A co wy myślicie? I tak samo my możemy dużo debatować. A ci tak uważają, a ci owak. A pytanie jest do mnie. A Jezus jakby pyta każdego z nas, a za kogo ty mnie uważasz? Innymi słowy, kim dla ciebie jestem? No bo jeśli na przykład mówisz Jezusowi, że jest Panem, to znaczy, że On ma ci prawo mówić, co masz robić, jak masz myśleć. To znaczy, że ma prawo powiedzieć, dotychczas uważałeś tak, a ja ci mówię, jest napisane tak i tak i tak masz myśleć. Ale ja się nie zgadzam. No to mam dla ciebie informację, nie jestem twoim Panem, skoro się ze mną nie zgadzasz. A my często możemy myśleć tak, że tu uważam po swojemu, tu się nie zgadzam, ale Jezus jest dla mnie Panem. No to jakieś nieporozumienie. Jak jest Panem, to panuje. Jak nie panuje w moim życiu, to nie jest Panem. Proste. I teraz dalej odpowiada Szymon Piotr. Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Czyli ty jesteś Mesjaszem. W tobie jest wypełnienie tych obietnic. To przez ciebie objawił się Bóg Ojciec. I właśnie my też musimy uznać, że to przez Jezusa objawił się Bóg Ojciec. I tak samo osoba wychodząc z organizacji musi uznać, że w Chrystusie jest pełnia i nie ma żadnych braków. I właśnie to jest ten fundament. Jezus rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. I my też przyszliśmy do Boga nie dlatego, że jesteśmy tacy święci, dobrzy, sprawiedliwi i pokorni, tylko że Ojciec dał nam to objawienie. I dlatego Jemu należy się cały czas chwała i wdzięczność. A ja Ci powiadam, Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Właśnie na tym wyznaniu wiary, za kogo Ty mnie uważasz? Jeżeli odpowiedź jest, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, to tylko z takich ludzi można zbudować Kościół. Jeżeli buduje się Kościół z innych ludzi, to wtedy mieszamy te dobre ziarno z konkolem. Jeżeli ilość konkolu przekroczy połowę społeczności, to w tym momencie przestaje działać fragment, nie ostoi się bezbożny w gromadzeniu sprawiedliwych, bo dochodzi do takiego stanu, że sprawiedliwy wytrzymuje z trudem i w którymś momencie, jak go nie usuną, to sam odejdzie. I właśnie dlatego Kościół ma być budowany na tym. Nie na tym, że ktoś jest spokrewniony, że jest ojcem, matką, babką, córką, kolegą. Nie na tym, że ja mu zwiastowałem i będę miał sukces, jak on zostanie członkiem zboru. To nie ma żadnego znaczenia. Bo jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, już go nie znamy. I tak samo to, że jesteśmy spokrewnieni ze sobą, że się lubimy według ciała, to nie zmienia faktu, że mamy budować na słowie. I dlatego też Jezus mówi, że kto miłuje bardziej ojca, matkę i tak dalej, nie jest mnie godzien. No i tu pojawia się kolejny element, że człowiek wychodząc z organizacji wie, że jako odstępca stanie się wyrzutkiem wobec wszystkich. Często też wobec najbliższych osób. I dlatego jest, że ten, kto miłuje bardziej, nie może być uczniem, bo on nie będzie w stanie pójść dalej. On dojdzie do pewnego etapu, on powie, twarda to mowa, któż to słuchać zdoła. I dalej mamy, i wielu spośród tych, którzy chodzili, zawrócili i już nie chodzili z nim. I to często tak jest, że człowiek wychodzi z organizacji, dochodzi do jakiegoś etapu, mówi, twarda mowa, tyle mi wystarczy. Ja będę tak praktykował wiarę w Boga w sercu, w zaciszu domowym, bo coś tam. I tu następuje właśnie to zderzenie z tym tak naprawdę, co człowiek ma w sercu i co jest dla niego ważne. Ludzie nieraz mówią o czynach heroicznych, co to by oni zrobili za wiarę, co by zrobili za Chrystusa, ale mamy na przykład taki fragment, że jeśli żyjemy dla Pana, żyjemy dla Pana i umieramy dla Pana. Jeżeli ktoś nie umie teraz żyć dla Pana, to nie ma się co łudzić, że będzie umierać dla Pana. Jeżeli ktoś teraz żyje dla pracy, dla hobby, nie wiem, myślistwa, wędkarstwa, piłki nożnej, jeżeli teraz żyje dla prowadzenia biznesu, to nie znaczy, że mamy tego nie robić. Tylko pytanie, gdzie jest nasze serce i czym żyjemy. Jeżeli ktoś żyje dla takich rzeczy, żyje dla tego, żeby coś wybudować, coś kupić, żeby żyć w tak zwany godny sposób, a już dawno jest poza etapem poprzestawania na małym, no to on żyje dla ciała, nie dla Chrystusa. I taki człowiek nie ma się co łudzić, że będzie w stanie też umierać dla Chrystusa. Jeżeli nie jestem w stanie dzisiaj tutaj żyć dla Chrystusa, nie będę w stanie umierać dla Chrystusa. Nie ma się co łudzić. I to jest właśnie to badanie samych siebie, czy trwamy w wierze. Dla jednych próbą jest ubóstwo, dla drugich próbą jest bogactwo. Dla jednego próbą, czy trwa w wierze w Kościele, jest to, że go wywalą z pracy, dla innego próbą, że go awansują. Każdy ma swoją próbę, tak jak Pan prowadzi. I teraz Jezus tutaj dalej mówił, że na tej opoce zbuduje Kościół, bramy piekielne go nie przemogą. Słowo nie przemogą znaczy nie przemogą. Jeżeli więc ktoś mówi, o dzisiaj już nie ma prawdziwego Kościoła, no to znaczy, że mówisz Chrystusowi, Panie Jezu, mam dla Ciebie złe wiadomości. Otóż bramy piekielne przemogły. Jeżeli nie przemogą, to znaczy nie przemogą. I tyle. Trzeba powiedzieć tak, Panie Jezu, ja nie widzę tego Kościoła. Ja go szukam. Ty mi go pokaż, Ty mi go objaw. Ale jeśli mówię, że nie ma, to znaczy, że mówię Chrystusowi, że się myli i błądzi. I ja go postanawiam pouczyć, że jest w błędzie. Bo źle się działo, on czegoś nie zauważył, Kościół zniknął. I właśnie to musimy o tym pamiętać. Nie przemogą znaczy nie przemogą. Dlaczego? Bo tak jest napisane i tego mamy się trzymać. Czyli jeżeli słowo jest podmiotem i autorytetem, to nie jest to, że Kościoła prawdziwego nie ma, to znaczy, że ja go nie widzę. Ale jeśli ja się trzymam słowa, to ja mam zacząć go tworzyć, mam się stać jego częścią, a nie biadać nad tym, że gdzieś nie ma. Pytanie, czy ja chcę tworzyć ten Kościół? Czy ja jestem jego częścią? I dalej czytamy, dam Ci klucze do Królestwa Niebios, cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane i w niebie. No i to też się wiąże z tym, że człowiek jakby jest włączany do Kościoła i w ten sposób jakby Kościół uznaje kogoś za brata i siostrę. Kościół nie daje zbawienia. To nie jest tak, że przez włączenie i chrzest Kościół może kogoś zbawić. Jedynie uznaje to świadectwo Chrystusa, które jest w osobie. I na wyraz tego świadectwa nazywa osobę bratem i siostrą. To też osoba, która nie jest częścią Kościoła, która nie przyjęła chrztu, chociaż jak mówię, chrzest nie zbawia, ale mamy, że przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierć, a żeby zmartwychwstać do tego życia, trzeba być zanurzonym w śmierci. Więc jeżeli człowiek jakby nie jest częścią Kościoła, nie przyjął chrztu, nie przyjmuje słowa, to nazywanie go bratem jest tylko zwrotem grzecznościowym. Brat jest w braterstwie. Jeżeli jesteś bratem, to wskaż, z kim ty jesteś w braterstwie. Prosta rzecz. Jeżeli nie jestem w nikim w braterstwie, nie jestem bratem. I nie ma się co oszukiwać. Dalej. Więc następuje nieraz taki niepokój osób, które wychodzą z organizacji. No dobrze, no ale jak to tak nie ma tej kwatery głównej, no to jak to sobie radzić? Moja babcia kiedyś mi powiedziała: no ja to wszystko rozumiem, to wszystko jest piękne, fajne, ale kto wam mówi, co macie robić? Chociaż babcia nie miała nic wspólnego ze świadkami, babcia jako nieświadoma katoliczka. Ale jest taki niepokój w człowieku. No to jak to tak wszystko samoistnie ma funkcjonować? No to każdy robi, co chce. No nie. Wprawdzie Kościół nie jest organizacją, ale Kościół jest zorganizowany. W Kościele istnieją różne funkcje. Mamy w pierwszym liście Jana, że są dzieci, młodzieńcy, ojcowie. Wszyscy są tak samo grzeszni. Wszyscy są tak samo zbawieni. Ale nie wszyscy są identyczni. Często osoby wychodzące z organizacji jedność upatrują w identyczności. Jedność nie znaczy, że wszyscy są identyczni. Ale jedność polega na tym, że wszyscy mają to same serce dla Pana, tą samą gorliwość i uznają to samo słowo. Więc jest pewna droga zbawienia. Jedni są dalej w tej drodze, inni są bliżej, ale wszyscy są na tej samej drodze. Jeżeli Chrystus tak by szedł po tej drodze i zbierał wszystkich, kiedy przyjdzie, to mamy być na tej drodze. Jedni będą w trakcie Jego przyjścia bliżej, jedni dalej, ale mają być na tej drodze. A jeżeli ja z tej drogi gdzieś zboczyłem w jakieś zaułki, no to przykro, nie będę na tej drodze. I Kościół też jest po to, jako te wzajemnie zasilające się członki, żeby siebie nawzajem zachęcać, korygować, prostować. I nie w sensie systemu totalitarnego, dyscyplinowania, ale po prostu zachęcania się też przez przykład, przez dobre słowo. Otwórzmy teraz Efezjan. Efezjan i zobaczmy. Może Efezjan 3:10. W Efezjan 3:10 mamy takie słowo: aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. I my musimy uznać, że ta mądrość Boża jest różnorodna, czyli nie wszyscy są identyczni. Jedność nie polega na identyczności, ale jedności kierunku, celu i sposobu działania. I właśnie w Kościele ma się objawiać mądrość Boża. Czyli ta mądrość Boża ma się objawiać przez każdego. Nie znaczy, że każdy jest tak samo mądry, ale Bóg może działać przez każdego. W tym się właśnie wyraża powszechność kapłaństwa. Czyli właśnie nie jest tak, że Bóg działa tylko przez jedną, przez dwie osoby, a reszta jest tylko przedmiotem. Nie. Każdy jest podmiotem. Głową każdego jest Chrystus. Bóg wprawdzie powołuje w Kościele różne funkcje, ale te osoby nie są pośrednikami dla zbawienia. Każdy z nas odpowiada w Kościele sam przed Bogiem. I teraz nie jest też tak, że możemy przerzucić odpowiedzialność za nasze zbawienie na Kościół. Człowiek na przykład mówi tak: no bo mi bracia źle głosili. No a masz napisane, żeby czytać Biblię? No mam. A czytałeś? No nie. Albo było, no czytałeś, że tak jest napisane? Tak. No a praktykowałeś? No, no nie, no bo oni inaczej robili. No, ale przeczytałeś, ciebie to obowiązuje. I to jest właśnie tak, że ci, którzy nam źle zwiastują, jeśli tak się gdzieś stanie, to oni za to odpowiedzą. My mamy czytać Biblię, badać ją, rozważać, sprawdzać, czy tak się rzeczy mają. A jeśli tego nie robimy, to miejmy pretensje do siebie, że nie robimy, a nie zrzucajmy winy na Kościół, że Kościół nas nie chce zbawić. Kościół nie może nikogo zbawić. Zbawia nas Chrystus, więc mamy mieć z Nim relację. Wprawdzie mamy być w Kościele, żeby wzrastać w Kościele, w braterstwie, ale każdy z nas sam winę za siebie poniesie. I teraz mamy właśnie tutaj, że ta różnorodna mądrość Boża objawia się przez Kościół. Teraz mamy jeszcze to zagadnienie właśnie, jak ta jedność jest uzyskiwana. No, mamy sytuację, kiedy Paweł przywołuje starszyznę efeską, mówi, z pomiędzy was samych wyjdą wilki. I on teraz nie mówi, słuchajcie, dlatego powierzam was kwaterze głównej w Jerozolimie, bo lękam się, że zbłądzicie. No nie. On mówi, powierzam was Panu. I to znaczy, że apostoł Paweł miał taką ufność, że jeśli oni będą trzymać się Pana, to nie zbłądzą. Czyli ufność pokładał w ich relacje i posłuszeństwo Panu, a nie w nieomylność kwatery głównej w Jerozolimie. Kiedy Piotr pisał, on pisał w płaszczyźnie starszych napominam również jako starszy. Zauważamy, że on też jakby na innej relacji pisał. To znaczy nie na relacji tylko poddaństwa. Ja wam nakazuję, macie zrealizować, przyszedł dekret z góry. Ale zakładając jednocześnie odpowiedzialność tamtych ludzi w tamtym lokalnym kościele przed Bogiem. I właśnie tak samo Paweł uznał, że jeśli ta starszyzna efeska będzie się trzymać Pana, to nie upadną. Mimo braku łączności, takiej podległości służbowej pod kwaterę główną w Jerozolimie. I to jest właśnie rzecz, którą ciężko jest nieraz przyjąć osobom wychodzącym z organizacji, bo boją się tego, że to jest chaos, jakaś wolna Amerykanka, każdy robi co chce. No nie, to nie jest tak. Czytamy dalej w Efezjan 4.1. Efezjan 4.1. Napominam was tedy, ja więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. No i w Kościele jest tak, że podstawą jest pokora, łagodność i cierpliwość. Dlatego każdy musi wydawać owoc ducha. Jeżeli człowiek będzie cielesny, to on będzie zawsze wszczynał spory i zawsze będzie problemowy. I tutaj jest też znosząc jedni drugich w miłości. Czyli znaczy, skoro znosząc, to znaczy, że nie zawsze to jest łatwe. To nie jest tak, że Kościół idealny to Kościół, który składa się z idealnych ludzi, wszyscy są doskonali, nikt nie grzeszy. Mamy do tego dążyć. Ale świętość Kościoła polega na tym, że Kościół nie toleruje grzechu i go nie usprawiedliwia. Ale tych, którzy chcą walczyć z grzechem, to ich posila, wzmacnia, zachęca. I w tym sensie potrzebna jest ta cichość, pokora i łagodność. Dalej właśnie, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Czyli to trzeba zachować starań, żeby tą jedność, tą spójnię pokoju. No dlaczego? Żeby nie było jak u Koryntian, że jeśli jeden mówi, że jest Pawłowy, drugi, że jest Apolosowy, no to co? No to cieleśni jesteście. Jeśli więc w sobie widzę taką postawę takiego właśnie wszczynania sporów w kościele, szukania haków, a ten taki, a ten owaki, robienia frakcji w kościele jednego przeciw drugiemu, no to Pismo mi mówi, że jestem cielesny i nie powinienem się oszukiwać. Powinienem przyjąć, jestem cielesny. Panie, pokaż, co z tym zrobić. Jak z tego wyjść? A nie mówić, że jest dobrze i że inni są zawsze winni. Może inni też są winni, ale czy to mnie usprawiedliwia? Więc czytamy dalej. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. No i też słyszeliśmy właśnie o tym, że świadkowie uczą o dwóch nadziejach, a tu jest napisane jedna nadzieja. Nie ma iluś tam nadziei. Jesteśmy powołani do jednej nadziei. I teraz dalej mamy jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jedna wiara to znaczy wierzenie w to samo słowo. To, co apostoł Jan pisze, że to, co słyszeliśmy, co ręce nasze dotykały, o słowie żywota, to wam zwiastujemy i po to, abyście społeczność z nami mieli. I społeczność i jedność Kościoła może się odbywać tylko na jedności słowa. Jeżeli każdy uważa inaczej i człowiek nie czuje się zobowiązany uznać za prawdę i za fakt to, co jest napisane, to będzie właśnie ile domów, tyle teologii. Natomiast jeżeli wszyscy uznają tekst, nawet jeśli go nie rozumieją, no to stopniowo tworzy się właśnie ta jedność wiary jednego Pana. Jeżeli na przykład mój Jezus mówi, że ja mam komuś przebaczyć, a kogoś mówi, że nie musi przebaczyć, no to już nie jest jeden Pan. On ma swojego, ja mam swojego. I ponieważ każdy ma innego Pana i go prowadzi jeden duch, jednego taki, drugiego taki, to ci ludzie się nigdy nie spotkają. Czyli widzimy, że ta jedność wiary wiara w jednego Chrystusa, jeden Bóg, Ojciec wszystkich, to on zapewnia jedność Kościoła. To nie jest jedność organizacyjna w sensie struktury, uchwał, bo przecież apostołowie nie mieli jakichś szczególnych uchwał, grafików, planów, rozbudowy struktury organizacyjnej od Jerozolimy po krańce ziemi. Oni po prostu byli w Chrystusie, mieli udział w Jego życiu, śmierci i w Jego mocy i byli Mu posłuszni. I teraz dalej czytamy. A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I to też oznacza, że każdemu, czyli mi również, jeżeli jestem częścią Kościoła, to nie mogę mówić, że Pan mi nie dał łaski. Wszyscy mają, tylko ja jestem taki biedny, pokrzywdzony i się do niczego nie nadaję. Nie, mi każdemu, czyli mi również została dana łaska. Może ja nie widzę, jak ta łaska działa, ale sam fakt, że zostałem zbawiony, jest już łaską. A teraz jakby powinienem uznać, że ta łaska istnieje. I teraz co dalej? Jak Bóg dalej oddziałuje na Kościół? I On ustanowił, to w 11, jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. I nieraz jest tak, że osoby właśnie wychodząc z organizacji idą w jedną z dwóch skrajności. Albo tworzą system totalitarny, taki jak w organizacji, tylko według innej doktryny, albo panuje kompletna anarchia, bo uważają, że właśnie ci nauczyciele, ewangeliści, to jest narzędzie ciemiężenia wymyślone przez ludzi, żeby pognębić wierzącego. No a tu jest napisane, że Jezus nie po to ustanowił te funkcje w Kościele. Po co? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania do budowania ciała Chrystusowego. Tu przy okazji mamy kolejną rzecz, że jeśli ktoś właśnie jest powołany właśnie w jednej z tej funkcji, to Jezus nie będzie go rozliczał, czy on zrobił taką działalność, czy inną, czy coś założył, czy coś wydrukował. Pytanie, które Jezus postawi, co zrobiłeś dla budowania ciała Chrystusowego? Czyli na zasadzie, ty mi nie opowiadaj o swojej działalności, pokaż mi ludzi, których zbudowałeś, którzy wzrośli dzięki tobie w wierze i którzy dzięki tobie doszli do końca. Natomiast to, co zrobiłeś przy okazji, to jest dodatkowe. Jeżeli człowiek już wchodzi w działanie w Kościele, w tą służbę, to jest priorytet. Bo to jakby powiedzieć, jeżeli człowiek robi inne rzeczy, pełniąc służbę w Kościele, ale nie robi tego, czyli nie buduje ciała Chrystusowego, w sensie wzrostu innych w wierze, w zaufaniu dla Pana, wzrostu w słowie, ale też wzrostu liczebnego, w takim aspekcie, w jakim Bóg daje łaskę. To tak jakby powiedzieć, no samochód jest generalnie sprawny, wprawdzie silnik nie działa, ale lampy działają. To jak człowiek mówi, wprawdzie no nikt nie zbudował się dzięki mnie, nikt nie wytrwał w wierze dzięki mnie, ale tyle fajnych rzeczy zrobiłem. To wszystko nie ma znaczenia. To jest podstawą właśnie przygotować świętych do budowania ciała Chrystusowego. I dalej. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wyrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Czyli te wszystkie funkcje w Kościele są powoływane właśnie po to, aby każdy wzrastał w wierze i w poznaniu. Każdy to znaczy każdy. Czyli ja nie powinienem mówić, no ja już się nawróciłem, biegu dokonałem. To już jest wszystko, co miałem zrobić i jest dobrze. No nie, ja mam wzrastać w wierze i w poznaniu. Są takie osoby, które taką mają teologię, jaką ostatnio przeczytali książkę albo na jakiej byli konferencji. To jest taki typ osób. Powiedz mi, co czytałeś, a ja powiem ci, w co dzisiaj wierzysz. I to są właśnie takie osoby, które są miotane lada wiatrem nauki. I rolą Kościoła jest to, żeby wiara każdego członka Kościoła i tego, co ma szkołę, i tego, co nie ma, i tego, co można powiedzieć od dziecka nadawał się na poprawnego zborownika, i takiego, co miał życie mocno powykręcane przez różne koleje losu, konsekwencje grzechu też często, żeby ci wszyscy ludzie wzrastali w Chrystusa. Każdy. Bo do tego zostali powołani. To oczywiście znaczy, że skoro każdy, to siostry również. Bo często jest tak, że siostry w Kościele same o sobie myślą, że w zasadzie nie wiedzą, po co są, one nic nie muszą wiedzieć, nic nie muszą rozumieć, na niczym się nie muszą znać. A tu jest właśnie, że każdy ma wzrastać. Słowo każdy znaczy każdy. Czyli każdy ma wiedzieć, w co wierzy. Abyśmy umieli się wytłumaczyć z nadziei naszej. Ja muszę wiedzieć, w kogo ja wierzę. Ja muszę wiedzieć, komu zaufałem i jakich obietnic się spodziewam. Ja muszę być tak umocniony, że mi się nie dał wyprzeć ze swojej wiary. I teraz właśnie mamy być w takim stanie, żeby nie być miotanymi. Oczywiście na początku człowiek może być miotany, ale powinien dążyć do tej męskiej doskonałości i się umacniać, żeby wiedział, w co on wierzy. I właśnie to z Chrystusa wypływa jakby działanie, misja Kościoła. Nie ma czegoś takiego jak działanie poza Chrystusem, to On jest głową. To Chrystus ma być tym, który prowadzi. Co to znaczy w praktyce uznanie, że Chrystus jest głową? No na przykład, że muszę uznać to, że Bóg na przykład dał komuś łaskę, kto w moich oczach nie ma kompetencji ku temu. W tym sensie, bo na przykład uważam, że powinien mieć jakąś szkołę. Albo coś innego. No on tego nie ma, podejmuje pewne działanie, Bóg mu błogosławi, to przynosi owoc. Ja może patrząc po ludzku mam do czegoś większe kompetencje, a to nie przynosi owocu. No i teraz, jeśli uznaję, że Chrystus jest Panem i jestem w braterstwie, to będę dziękował, że powołał takiego brata, taką siostrę, że u nas w zborze jest taki brat, taka siostra, przez których Bóg działa i ta łaska się objawia. A jeśli jestem cielesny, to będę mówił, ale dlaczego on nie ja? No dobra, jakby chociaż tamten, no to bym rozumiał. Ale przez kogoś takiego działać? Nie, niedorzeczność. Jeśli tak uważam, to znaczy, że jestem w kościele cielesny i nie uznaję Chrystusa za głowę. Bo to ja bym poustalał, kto ma mieć w czym łaskę, kto ma w czym usłużyć. A tak właściwie problem jest w tym, że ja mam pychę, powiedzmy, i wyobrażenie o sobie, które nie przystaje z rzeczywistością. Więc w kościele właśnie te wszystkie członki mają wzrastać. Wzrastać wzajemnie w miłości. I kolejnym takim jeszcze elementem, kiedy już jesteśmy w kościele, to może otwórzmy Rzymian 12. Taki Rzymian 12:3. Kiedy już jesteśmy w kościele, co nam utrudnia funkcjonowanie w kościele? Otóż jest napisane tak. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Problem jest w tym, że niektórzy ludzie w kościele nie rozumieją tego fragmentu. Jest dla nich taki jakiś dziwny, nieuchwytny, a to dlatego, bo nie istnieje u nich coś takiego jak umiar w mniemaniu o sobie. Uważają, że Bóg dał im takiej wiary, że wszystko mogą zrobić. I ponieważ tego umiaru nie ma, to następuje często zderzenie cielesności jednego ze zderzeniem cielesności drugiego. I z tego wyrastają jakieś spory, kłótnie, ale właśnie tak być nie powinno. Natomiast jeżeli dla każdego z nas tą głową jest rzeczywiście Chrystus, jeżeli każdego z nas Duch prowadzi, jeżeli opieramy się na tym samym Słowie, no to czy ten sam Duch będzie nas prowadził ze sobą na zderzenie i do niepokoju? Możemy mieć w pewnych rzeczach jeszcze inne poglądy, będąc w kościele, bo to właśnie nie jest tak jak w organizacji, że od dzisiaj z dnia na dzień wszyscy mają tak wierzyć, to jest jedyne i słuszne i prawdziwe i kto uważa inaczej, niech będzie wyklęty. Ale właśnie mamy ten fragment, no że jeśli kto uważa inaczej, to jak będzie trwał, to Bóg mu to objawi. Ale jeśli będzie trwał. I właśnie jako Kościół mamy być założeni na tym fundamencie Chrystusa, na tej chrystocentryczności, na tym wyznaniu Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I na tym Słowie. Jeżeli na tym będziemy trwać, na tym będziemy budować, w pokorze, uznając Chrystusa za głowę, ufając Jego Słowu, nawet jeśli rzeczywistość zewnętrzna pokazuje, że no jest trudno, że nie mamy podstaw do tej wiary, ale przyjmujemy to, co jest napisane i w tym trwamy, to będziemy wzrastać w Kościele. Będziemy dążyć do tej męskiej doskonałości, będziemy sami budowani i będziemy stawali się zbudowaniem dla innych. Nawet nie dlatego, że chcemy coś wykonać, żeby było dobrze, tylko po prostu, że jak mamy napisane w Piotra, już na zakończenie, ponieważ też to jest 2 Piotra, 5 rozdział, przepraszam, 2 Piotra 1:5, bo nieraz też jest tak, że człowiek w kościele mówi tak, ale co ja mam robić? Co ja mam robić, no żeby jakoś działać dla Pana? A pytanie tutaj nie jest postawione, co ja mam robić dla Pana, tylko jaki ja mam być, żeby Pan mógł mnie użyć. I tu jest napisane tak. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Cnotę poznaniem. Poznanie powściągliwością. To, że ja coś wiem, to nie znaczy, że mam teraz się nad kogoś wywyższać tym poznaniem. Powściągliwością. Powściągliwość wytrwaniem. Wytrwanie pobożnością. Pobożność braterstwem. Ale znów, jeśli ja jestem sam dla siebie kościołem, to jakim braterstwem? Braterstwo miłością. I teraz mamy tutaj tą obietnicę, że Bóg użyje człowieka w kościele, który jest częścią tego ciała dla swoich celów. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, czyli mamy ten warunek, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To właśnie te rzeczy, jeśli są w naszym życiu, to one nie pozwolą, żebyśmy byli bezczynni i bezużyteczni. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.